Cześć! Witajcie w specjalnym, hanukowym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Dominika.
I z tej strony Kuba.
No i cóż, mamy dla Was w tym tygodniu coś szczególnego, bo właśnie dziś o zachodzie słońca zaczyna się Święto Świateł. Chcieliśmy Wam trochę poopowiadać o tym szczególnym święcie.
Dziś, czyli 10 grudnia. No, ale w kalendarzu żydowskim zaczyna się w innej dacie. O tym porozmawiamy. Dowiecie się, co Hanukę upamiętnia. Dowiecie się na pewno, jak się ją świętuje w różnych tradycjach żydowskich.
Dokładnie. Na czym polega kalendarz i skąd wynikają różne terminy i różnice w różnych datach świąt. A na koniec jeszcze trochę poopowiadamy Wam o najpopularniejszej hanukowej grze, w której można wygrać całkiem niezłe pieniądze.
Tak, dokładnie. Odcinek jest specjalny. Pewnie zauważyliście też, że nie było odcinka normalnego w tym tygodniu. Trochę za to przepraszamy, trochę nie. Potrzebowaliśmy małego urlopu i nas po prostu nie było tam, gdzie sprzęt nagraniowy.
Dokładnie.
Ale mamy nadzieję, że nam to wybaczycie.
Tak. I widzieliście też pewnie na naszych mediach społecznościowych zdjęcie Alefa odpoczywającego na plaży, więc no, musimy się przyznać, że żałujemy tylko tak troszkę, bo było super.
Tak, no ale...
Przechodzimy do tematu.
Tak, zaczynamy... Co to w ogóle jest ta Hanuka? Skąd to się wzięło? I jest to święto, które upamiętnia zwycięstwo Żydów nad Grekami, tak można by powiedzieć właściwie. Upamiętnia dokładnie wydarzenia z II wieku przed naszą erą, kiedy Antioch IV, władca Palestyny ówczesny grecki, zdecydował, tak twierdzi Biblia Tysiąclecia, ale zaraz będziemy wyjaśniać, dlaczego tak twierdzi, bo zdecydował, że wszystkie narody mają stać się jednym i mają mieć jedne zwyczaje. No i Izrael to przyjął i zdarzyło się tak, że za rozkazem Antiocha zbezczeszczono świątynię jerozolimską. Zniszczono ołtarz, zabrano z niej całe złoto i srebro, no i postawiono tam greckie posągi. I świątynia w Jerozolimie została poświęcona Zeusowi. Co się dalej działo, to wskutek różnych innych działań Antiocha wybuchło powstanie narodowo-wyzwoleńcze, powstanie zwane powstaniem Machabeuszy. Możliwe, że słyszeliście. Pierwszym przywódcą powstania Machabeuszy był Matatiasz i no Matatiasz też zginął, niestety dłuższy. Matatiasz zginął, więc dowództwo nad powstaniem przejął jego syn, Juda Machabeusz, Jehuda Maccabi. Na jego cześć właśnie nazywane są kluby sportowe w Izraelu, jak na przykład Maccabi Tel Awiw.
Z racji, że był wojownikiem.
Tak, zwany też Jehuda Młot. Juda Machabeusz 3 lata po zbezczeszczeniu świątyni odbił z rąk Greków Jerozolimę i odbił świątynię. No i tu się zaczęła cała akcja, skąd się wzięła Hanuka. Hanuka wzięła się z tego, że kiedy weszli z kapłanami do świątyni, okazało się, że w świątyni, no, zniszczyli oczywiście te greckie posągi i odbudowali ołtarz, no ale okazało się, że w świątyni powinna palić się wieczna lampa. Ale w zapasach był tylko jeden dzban, który miał wystarczyć na jeden dzień.
To znaczy dzban oleju, który się palił w tej lampie.
Tak, dokładnie. Dzban oliwy, który miał się palić w tej lampie. I,
no, i to trwa kilka dni przynajmniej, żeby wytworzyć nowy olej.
Tak, dokładnie 8 dni trwa wytworzenie nowego oleju, przynajmniej wtedy tyle trwało. No i mędrcy dyskutowali, czy ta lampa powinna się palić ten jeden dzień, a później nie palić, czy może w ogóle jej nie zapalać. No ale uradzili, że lepiej będzie po prostu zapalić tą lampę na jeden dzień. Trudno. Świątynia jakby będzie mniej zbezczeszczona w tym czasie, wyprodukują odpowiednią ilość oleju i wtedy zacznie się znowu palić ta lampa.
Stale.
Tak, no i tu się zdarzył cud.
I stąd też Hanukę nazywa się Świętem Świateł.
Tak, bo ta oliwa paliła się przez 8 dni, ten jeden dzban.
Dokładnie tak. Ten, którego miało wystarczyć tylko na dobę, w cudowny sposób, paliła się całe 8 dni. W międzyczasie kapłani wyprodukowali zapasy i dzięki temu była zachowana ciągłość tego światła, tego ognia. I dlatego też Hanukę świętuje się właśnie 8 dni.
Tak. Ale mówiłem na początku, że posługujemy się tutaj Biblią Tysiąclecia. Biblia Tysiąclecia coś twierdzi. Biblia Tysiąclecia zawiera taką księgę jak pierwsza księga machabejska, której Żydzi i protestanci wielu wyznań nie uważają za księgę świętą. Więc nie z tej pierwszej księgi machabejskiej wywodzą się nasze informacje o Hanuce. Oczywiście w pierwszej księdze machabejskiej poznamy historię powstania, no ale na przykład nie dowiemy się o cudzie świateł. Stąd też, co jest ciekawe, cud świateł, cała historia z oliwą jest przekazywana głównie w tradycji ustnej. Budzi to pewne kontrowersje, bo są Żydzi, którzy skoro nie mogą znaleźć tradycji ustnej, pisanej, to uważają, że może to nie jest istotna tradycja, ale wielu rabinów uważa, że tradycja ustna jest tak samo istotna jak ta tradycja pisana, zwłaszcza jeżeli jest to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie przez rodziców dzieciom.
A właśnie Hanuka jest takim świętem bardzo rodzinnym i świętowanym przez w dużej mierze, wydaje mi się, tą reklamę gwiazdki i świąt Bożego Narodzenia, jako odpowiednik trochę właśnie żydowskich świąt Bożego Narodzenia. Taki właśnie bardzo ciepły, rodzinny sposób z tymi światełkami i ze względu na to, że wydaje mi się komercyjnie na całym świecie Boże Narodzenie jest bardzo popularne, to właśnie Hanuka jest trochę dzisiaj odpowiedział na to w świecie żydowskim.
Trochę tak się kreuje Hanukę, no ale też nie zapominajmy, że Hanuka jest świętem wojskowym, no bo ona upamiętnia przecież zwycięstwo wojska nad wojskiem i odbicie miasta. Więc trochę tutaj się różni od Bożego Narodzenia, ale faktycznie udało się to wykorzystać w taki sposób, jak Dominika mówi, że udało się zrobić żydowskie Boże Narodzenie, niektórzy tak czasami to nazywają, ignoranci zwłaszcza tak to nazywają. No ale dobra, przejdźmy do tego.
Opowiedz nam, Kuba, jak się świętuje, co
właśnie,
się robi.
Do tego przejdźmy. Inaczej trochę świętują tradycyjnie Aszkenazyjczycy i Sefardyjczycy. Dzieje się to zlewa w jedno, o czym za chwilę powiem. Aszkenazyjczycy, znaczy może tak, tradycją wspólną oczywiście jest Hanukija, czy też Hanuka Menora. To jest lampa zapalana w trakcie święta Hanuki. Ona ma specjalne 8 ramion i jedno pomocnicze. Od tego jednego pomocniczego ramienia, które jest na środku, albo czasami jest z przodu, odpala się kolejne świece. Te świece hanukowe zapala się w każdy dzień Hanuki po zmroku. Nie ma ustalonej godziny, kiedy się zapala. Zapala się po zmroku. Niektórzy czekają na przykład godzinę po zmroku. Mówi się, że powinno się zapalać wtedy, kiedy się pojawi pierwsza gwiazdka, no ale nie zawsze widać. No, to jest jednak zima. Często niebo jest zasłonięte chmurami. No i nie widzimy, kiedy ta pierwsza gwiazdka się pojawia, więc niektórzy uważają, że po prostu wtedy, kiedy zapada zmrok, wystarczy odczekać godzinę i zapalić świeczkę. No i codziennie zapala się kolejną świeczkę. No nie jest tak, że każdego dnia pali się jedna świeczka plus ten pomocniczy, to pomocnicze ramię, ale 8 dnia Hanuki pali się rzeczywiście 8 ramion Hanukii.
Plus 9 pomocnicze, co może wzbudzać właśnie przez to wątpliwości albo po prostu mylić osobom niezorientowanym, ile tych ramion w końcu jest, bo przyszło mi teraz do głowy to pytanie z milionerów, które wzbudziło tyle kontrowersji ostatnio. Ile świec na Hanuki ma się palić tam danego dnia? I stąd też było zamieszanie, że jest to 9 pomocnicze, które często może mieszać po prostu nie Żydom, którzy obserwują to z zewnątrz.
Tak, nie pamiętam do końca, jaka padła poprawna odpowiedź w milionerach.
Nie pamiętam też do końca pytania, czy to było któryś konkretny dzień Hanuki, czy w sumie ile ma ramion, nie jestem pewna, no ale pamiętam, że było to właśnie przez to troszkę zwodnicze.
Tak, no na pewno jest tak, że niezależnie od tego, jaka odpowiedź padła, to jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. No tak, no i tą Hanukię się zapala. To, co jest istotne, to jeżeli jakiś dzień Hanuki przypada na szabat, no przy 8 dniach trudno, żeby tak nie było, to Hanukije zapala się przed świecami szabatowymi. I tradycyjnie świece powinny się palić przynajmniej przez godzinę po ich zapalaniu. Używa się często takich tanich świeczek z wosku i one się świecą, cała rodzina się przy tym gromadzi. Składane są odpowiednie błogosławieństwa, piosenki, no i się je przecież.
Co się je dobrego? Powiedz nam.
W tradycji aszkenazyjskiej jada się, znaczy w obu tradycjach, jada się tłuste potrawy, które są przygotowywane na oliwie. I w tradycji aszkenazyjskiej najpopularniejsze są latkes.
Czyli placki ziemniaczane.
Tak, i sufganiyot.
Czyli pączki.
Czyli pączki.
I te latkesy, same pyszne rzeczy.
Tak, te latkesy w dużych ilościach się smaży. Chodzi o to, żeby było tłusto, bo trzeba upamiętnić, że ten cud jest związany z oliwą. No i sufganiyot, pączki na oliwie, bo nie wiem, czy wiecie, ale większość pączków, które dostaniecie w cukierni, jest na smalcu wieprzowym.
Tak, przynajmniej tradycyjnie się w Polsce pączki piecze. Już myślę, że to jest już wymierające mocno, bo jednak to jest drogi środek do smażenia. Ale tak powinno być. Natomiast oczywiście tych sufganiyot na pewno nie na wieprzowym smalcu.
Jeżeli mamy tu jakiegoś cukiernika, to niech nas napisze, czy smalec wieprzowy nadal jest popularny do smażenia pączków w cukierniach. No ale tak. No i te sufganiyot są wypełnione nadzieniem słodkim, jakąś galaretką bądź dżemem. I posypywane są najczęściej cukrem pudrem. No i przez te 8 dni dzieci dostają prezenty. Codziennie mały upominek. Wyobraźcie sobie, jakbyście mieli codziennie Mikołajki przez 8 dni.
No, albo codziennie taką wigilię z choinką, z prezentami. To by było, powiem tak, byłoby to świetne, jak sobie myślę, że byłabym tym dzieckiem. Trochę gorzej, jakbym musiała kupić prezentów na 8 dni.
Tak, na pewno, ale to są takie prezenty drobne, typu na przykład tabliczka czekolady, jakiś batonik, może mała zabawka. Raczej są małe. Inaczej trochę wygląda kwestia tradycji sefardyjskiej. Ona się trochę zatarła, bo współcześnie Sefardyjczycy też świętują tak jak Aszkenazyjczycy. Zatarły się trochę sefardyjskie potrawy. Niestety, bo ta tradycja wydaje się bardzo barwna. Sefardyjczycy dawniej, no oczywiście nie wręczali sobie prezentów, co jest dość przykre dla sefardyjskich dzieci. Zwłaszcza czytałem taką ciekawą wypowiedź chłopca, który chodził do szkoły, gdzie właśnie miał kolegów i sefardyjskich, i aszkenazyjskich. Czy właśnie chyba on był jedynym Sefardyjczykiem w klasie i jako jedyny nie dostawał prezentów na Hanukę. Nic nie mógł przynosić i niczym nie mógł się pochwalić. I Sefardyjczycy mają troszkę inne potrawy. Najpopularniejszą potrawą sefardyjską jest sfencz albo sfanacz. I tutaj pewnie ktoś słyszy pewne podobieństwo do angielskiego słowa sponge, czyli gąbka. I jest to słuszne podobieństwo, bo to angielskie słowo wywodzi się z języka arabskiego prosto, i sfanacz. I oznacza gąbkę, dokładnie. Sfencz to są takie małe racuchy, można powiedzieć, które mają bardzo gąbczastą strukturę, wrzucane są na olej, nasiąkają tym olejem i robią się bardzo miękkie, też często je się je na słodko. One pochodzą z Andaluzji, z Al-Andaluz właściwie, czyli z czasów jeszcze, kiedy Andaluzja była muzułmańska. I jest taka legenda, że zostały wynalezione przez przypadek, kiedy pewien piekarz upuścił kawałek ciasta do głębokiego oleju. I ten kawałek ciasta się tam usmażył i tak powstały sfencze. I one były bardzo popularne w Izraelu przed 1948, bardzo, bo były łatwe do zrobienia. Wystarczyło
mieć
kawałek ciasta.
W Palestynie. Przed 1948.
Tak, przed 1948 w Palestynie, zgadza się. Bo wystarczyło mieć kawałek ciasta, wrzucić go do oleju, ewentualnie wrzucić coś do środka. I w ten sposób powstawały te takie racuchy.
Ja myślę, że najlepsze kulinarne wynalazki powstają właśnie przez przypadek.
Tak. Ale sfędże zostały wyparte przez sufganiyot. I to jest bardzo ciekawe, dlaczego. A zdarzyło się tak przez związkowców.
Jak to przez związkowców? Dlaczego oni odebrali racuchy sefardyjczykom?
Bo sfędże były bardzo łatwe do przygotowania, więc każdy mógł je zrobić sobie sam w domu. Z kolei, histadrut, czyli Centrala Związków Zawodowych Żydowskich, w latach 20. naciskała mocno na to, żeby ludzie kupowali sufganijot, bo przecież nie jesteś w stanie sobie zrobić sama takiej sufganii porządnej w domu, to musi robić zawodowy piekarz. I przez to, że rosła popularność kupowania tego wypieku profesjonalnego, zabezpieczały się miejsca pracy dla żydowskich piekarzy.
I cukierników.
I cukierników. No, tylko że spowodowało to tyle, że Sefardyjczycy trochę stracili swoją tradycyjną potrawę. I wielu z nich o niej niestety nie pamięta. Co jeszcze jest popularne, to są kcicot krisza. Kcicot krisza to są tak naprawdę kofty z ziemniaka i pora.
Mm.
Tak, robi się ziemniaka i pora,
pysznie.
Lepi się w kształt kofty, smaży się oczywiście na oliwie i to się zjada. To jest zamiast latkes.
Myślę, że to jest coś, czego bym chętnie spróbowała.
Tak, myślę, że może być to ciekawe i pewnie też bardzo łatwe do zrobienia. To przecież nie jest drogie jedzenie.
No, słuchajcie, dobrze, że nas nie widzicie teraz, bo strasznie przełykamy ślinę, jak wam opowiadamy o tym jedzeniu. Jest akurat pora taka już obiadowa mocno, jak nagrywamy.
Tak. Kcicot krisza powstały najprawdopodobniej w Hiszpanii w czasach, kiedy z Hiszpanii byli wypędzani Żydzi. Najprawdopodobniej wtedy właśnie jakoś powstały kcicot krisza, ale nie ma jasnej historii. I jeszcze jest jeden zwyczaj, który Sefardyjczycy mieli kiedyś, ale też się zatarł. W sefardyjskich domach kobiety tradycyjnie ubierały ubranie, stroje z dzwonkami. Ubierały stroje z dzwonkami i nosiły dzwonki i nimi dzwoniły. I podawały też, tu wrócimy do jedzenia na chwilę, jedzenie z dużą ilością sera.
Mm.
Ale dlaczego? Bo to w ogóle nie ma związku z machabeuszami. To ma z kolei związek z tym, że Judyta w Księdze Judyty kusiła serem i winem Holofernesa po to, żeby Holofernes napił się mocno winem i żeby mogła mu odciąć głowę.
Aha.
I jeszcze jedna tradycja, którą udało mi się znaleźć w Tunezji. Hanukija była wieszana w wejściu do domu i tam wisiała od Hanuki aż do Purim.
No to też ładnie.
Tak.
Piękny zwyczaj.
Tak.
Dobrze, a teraz przejdziemy już do najlepszej gry hanukowej na świecie.
A jeszcze musimy wspomnieć o tym, kiedy wypada.
Ach, no tak, no dobrze, to ja zacznę od kalendarza. Ze względu na to, że no, kalendarz żydowski jest trochę inny niż ten nasz, który znamy na co dzień. Zresztą nawet dzisiaj, przygotowując dla was odcinek, wyszukaliśmy na stronie nasz tekst o Hanuce, który napisaliśmy dla was kiedyś. I okazało się, że napisaliśmy go w 2016, kiedy to Hanuka wypadała równo z Bożym Narodzeniem. I był to bardzo wyjątkowy rok. Możecie ten tekst odnaleźć u nas na stronie. A teraz wypada te mniej więcej 2 tygodnie wcześniej. No i właśnie wie, o co chodzi. Chodzi o to, że kalendarz żydowski jest zarówno księżycowy, jak i słoneczny, przez co po prostu święta są ruchome. Mamy w kalendarzu 12 miesięcy, średnio po 29-30 dni i mniej więcej między co 2 a co 3 lata jest dodatkowy 13 miesiąc, który wyrównuje nierówności. Stąd też święto jest ruchome, a Hanuka zawsze wypada 25 dnia miesiąca Kislew.
Zanim jacyś eksperci od kalendarza żydowskiego nas tutaj zaatakują, oczywiście jest to dużo bardziej skomplikowane, kiedy wypada ten dodatkowy miesiąc Adar.
Tak, tak, to jest bardzo, bardzo pokręcona sprawa i ja nie chciałam się wdawać w zbyt dużo szczegółów tutaj.
Zrobimy kiedyś o tym odcinek.
Zrobimy kiedyś o tym odcinek, ale na razie nie chcemy wam mieszać, bo ja chcę przejść do najfajniejszej rzeczy hanukowej, czyli do drejdla. Kuba, lubisz grać w drejdla?
Lubię.
A ja myślałam, że najbardziej lubisz zjadać geld.
No tak, ale najpierw trzeba go wygrać.
Ja zawsze przegrywam w drejdla. No ale o co chodzi? Już wszystko tłumaczę. Drejdel to jest taki bączek właściwie, najłatwiej to chyba przełożyć na nasze, który jest czterobokiem. I na każdym z jego boków jest jeden symbol, jednej literki. Nie tak, dreidel w ogóle najprawdopodobniej wywodzi się z tradycji angielskiej lub irlandzkiej, tak mówią niektórzy badacze, historycy, która z terenów Wielkiej Brytanii przeszła do Niemiec i ci Brytyjczycy, powiedzmy dzisiaj, nazywali ten pierwowzór dreidla Tito Tum. I on służył do zabawy. Do Niemiec przeszedł pod już zniemczoną nazwą i z tej tradycji do Żydów niemieckich, a potem dalej do jidysz. Generalnie pierwsze dreidle powstawały już w czasach starożytnej Grecji i Rzymu. Potem z czasem zostały tradycją bożonarodzeniową. W Niemczech na dreidla mówiono trendel, i stąd już bardzo niedaleko do tego żydowskiego dreidla. Dreidel we wszystkich tych kulturach miał z grubsza taką samą zasadę, czyli na czterech jego ścianach były jakieś odpowiedniki, symbole odpowiadające słowom wszystko, pół, nic albo dołóż, dodaj. I to są, można powiedzieć, też w dużym skrócie zasady gry w dreidla.
Ale może zanim przejdziemy do zasad, to powiedz, skąd się wzięła ta nazwa?
Nazwa dreidel?
No.
No właśnie do tego chciałam przejść. Historia samej nazwy, bo dreidel pochodzi od drejen z jidysz i pochodzi to od słowa obracać, no bo dreidlem się kręci, jak możecie sobie wyobrazić, tak samo jak bączkiem. Po niemiecku bardziej współcześnie była to nazwa drehen, również od słowa obracać, a w Izraelu po hebrajsku na dreidle mówi się, że dreidel to sewiwon. I to pochodzi od rdzenia SBB, od słowa obracać, które zostało wymyślone przez zaledwie pięciolatka, wyobraźcie sobie, pięcioletniego wówczas Itamara ben Aviego, syna Eliezera ben Jehudy. A o nich i o tym, jak wymyślali i tworzyli język hebrajski, możecie posłuchać.
Współczesny
język hebrajski, możecie posłuchać w 5. odcinku naszego podcastu, gdzie opowiadamy wam całą historię tego, jak to się wszystko działo i czemu pięcioletni Itamar pomagał tacie tworzyć język. Jest to super historia, także odsyłamy was tam. Chaim Nachman Bialik, to jeszcze dodatkowa ciekawostka dla ludzi bardziej może zajawionych poezją hebrajską, który pisał swoje wiersze i również pisał o dreidlu, używał jeszcze innego słówka, które na stałe nie weszło do potocznej mowy, jakoś tak nie przyjęło się we współczesnym hebrajskim. Używał słowa kirkar, pochodzącego od czteroliterowego rdzenia krkr, które oznacza po prostu kręcić. Więc też pasuje. Obracać, kręcić. Oba jak najbardziej dają radę. No i teraz jak gra się w dreidla? W dreidla gra się w taki sposób, że siada się dookoła stołu. Najlepiej w 4 osoby, ale niekoniecznie. Wystarczą 2. Każdy musi mieć swój hanukowy geld, czyli takie złote monety. Dzieci, kiedy grają, najczęściej mają czekoladowe złote monety i one są najpyszniejsze. Każdy ma swoje w swojej puli, plus część daje się na środek stołu, do wspólnej puli, czy do jakiegoś tam naczynia. I każdy uczestnik gry po kolei kręci dreidlem. Dreidel w pewnym momencie się zatrzymuje i się przewraca na jeden z boków. I w zależności od tego, który bok jest na górze, takie jest działanie. Bo jeżeli na górze mamy tą stronę, na której znajduje się hebrajska literka nun, oznacza to, że nic nie wygrałeś.
Ale też nic nie przegrałeś.
Tak, ale to tak optymistycznie, ale też nic nie przegrałeś. Jeżeli dreidel upadnie do góry stroną z literką gimel, oznacza to, że wygrałeś wszystko. Jeżeli wypadnie na górze literka hej, znaczy to, że wygrałeś połowę, czyli połowę z tego wspólnego geldu leżącego we wspólnej puli bierzesz dla siebie. A jeżeli wypadnie czwarta strona i tam będzie albo literka shin, albo literka pej, to znaczy, że ze swojego geldu musisz dołożyć na środek. No i pewnie teraz rodzi się pytanie, czemu na jednej ze stronie może być albo literka pej, albo literka shin i w ogóle o co chodzi z tymi literami?
No to wypadałoby wspomnieć, że skoro mamy układ i kolejno to jest nun, gimel, hej i pej albo shin, to tak, inny będzie drejdel w Izraelu, a inny będzie drejdel gdziekolwiek w diasporze, na przykład w Europie, w Stanach.
Dokładnie tak.
No, na polskim drejlu będziemy mieli nun, gimel, hej, shin, a w Izraelu nun, gimel, hej, pej. I oznacza to tyle, że w Polsce na drejlu mamy napisane nes, gadol, haya, sham, czyli
wielki cud się zdarzył tam. A w Izraelu będzie nes, gadol, haya, po, czyli wielki cud się zdarzył tu.
Tak, dokładnie.
I to oczywiście upamiętnia cud chanukowy, czyli wracamy do historii z olejem w świątyni.
Chociaż niektórzy rabini uważają, że wcale cudem tutaj nie jest kwestia oleju.
Nie?
Nie, że cudem jest tak naprawdę to, że Chanuka symbolicznie pokazuje, że trzeba walczyć o swoje i o swoją tożsamość. I to jest prawdziwy cud chanukowy. Wcale nie ta lampka, która się świeciła w świątyni.
A ja nie wiem, czy ty wiesz, że jest jeszcze jedna kontrowersja, polegająca na tym, że część ortodoksyjnych Żydów uważa, że także wszędzie w Izraelu powinno się grać drejdlem z literką shin, czyli tą odpowiadającą, że wielki cud się zdarzył tam, bo chodzi o wielki cud, który zdarzył się w świątyni jerozolimskiej, a świątyni już nie ma i dopóki nie zostanie odbudowana, nie powinniśmy używać drejdla z literką pej, czyli tutaj.
Ale drejdla z literką pej pewnie byśmy musieli używać tylko w samym budynku świątyni, jak rozumiem.
No i w czasach, kiedy zostanie odbudowana, więc nie wiem, czy wtedy ktoś jeszcze będzie się zajmował graniem w drejdla właściwie.
Zobaczymy, zobaczymy. Są plany odbudowy świątyni, też mocno kontrowersyjne.
No właśnie, ale to wszystko już na inne odcinki.
Znaczy plany, bardziej bym powiedział pomysły, to brzmi jakby faktycznie, jakbyśmy tutaj mówili, że Izrael faktycznie ma zamiar zaraz wyburzyć Al-Aqsa i Kopułę.
Nie. Są...
Jakby państwo czegoś takiego nie planuje, przynajmniej oficjalnie, ale są takie pomysły różnych radykalnych ugrupowań.
Tak, którzy też po prostu stopniowo odbudowują na przykład to, co ma być w środku, albo no generalnie oczekują tej daty. Ale nieważne, nie odchodźmy od tematu, bo ja chciałam jeszcze tylko skończyć temat grania w drejdla, bo kiedy w końcu się wygrywa? Wygrywa się w końcu wtedy, kiedy przeciwnicy już nie mają swojego geldu w ogóle i cały geld zgromadziłam ja. A potem można go zjeść oczywiście z przyjemnością. I o to tutaj głównie chodzi, czyli po prostu chodzi o czekoladę, słuchajcie, to jest ta najważniejsza rzecz.
Czekoladę lub inne słodycze, głównie jest to czekolada, owszem, to jest najpopularniejsze, ale dawniej dawało się na przykład dzieciom cukierki złożone z sezamu i miodu, czyli sezamki po prostu. I to się też wyręcza dzieciom jako nagrody za studiowanie Tory.
Ja myślę, że ważne, żeby to było słodkie i jak jest zawinięte w takie złote, po polsku się mówi sreberko, więc trochę bez sensu, ale w taki złoty papierek.
Pa złotko się też mówi.
Po to, żeby właśnie on oddawało to, że to są rzeczywiście pieniądze, no to cała zabawa już jest gotowa. I to właściwie chyba byłoby wszystko na dziś. Wszystkim świętującym Chanukę. Chcieliśmy złożyć oczywiście najlepsze życzenia. Życzymy wam wielu wspaniałych cudów w tym roku, bo ten 2020 jest trudny, więc niech się wielkie cuda dzieją z okazji tegorocznej Chanuki.
No i życzymy to oczywiście słowami Chag Chanuka Sameach.
Chag Chanuka Sameach. A wszystkich nieświętujących oczywiście zapraszamy do tego, żeby też poznać tradycję bliżej, zagrać w drejdla może, tak, zapalić świeczkę.
Ja tutaj taką małą reklamę zrobię, bo jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć o Chanuce, to zerknijcie na facebookowy profil Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie, JCC Kraków. i wypatrujcie wydarzenia, które się nazywa Hanu Kraków.
A ja chciałam wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli chcielibyście trochę rozrywki świątecznej, ale może niekoniecznie już Kevin i te filmy, które będziemy oglądać pewnie wszyscy niebawem, to jest taki świetny film Hanuka Hammer.
Hebrew Hammer.
Hebrew Hammer, ale jest o Hanuce, przepraszam. I Hebrew Hammer ratuje Hanukę, więc jest to świetna zabawa i możecie też trochę przy okazji się pośmiać, a trochę się pouczyć.
Tak, jest to świetna komedia i główną rolę gra Adam Goldberg.
Także bawcie się dobrze. A my zapraszamy was na najbliższy odcinek już w najbliższy poniedziałek.
To już wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować wam za to, że słuchacie nas już tak długo, bo to już sporo miesięcy. Chcielibyśmy też podziękować naszym patronom z patronite.pl, bo gdyby nie wasze wsparcie, to trudno byłoby nam rozwijać stale nasz podcast, naszego bloga
i realizować wszystkie te odcinki.
Tak, i różne szalone pomysły, które mamy jeszcze w głowie.
Tak, a wszyscy ci, którzy nas nie wspierają, oczywiście zachęcamy was do tego, żeby wejść na nasz profil na Patronite i wesprzeć nas jakimś, nawet Hanuka Geldem też może być.
Może być, oczywiście. I jeżeli wam się podobał ten odcinek, albo uważacie, że coś trzeba by dodać, zawsze jest coś do dodania, to trzeba przyznać, piszcie do nas, kontakt@stosunkowobliskiwschód.pl, to jest nasz e-mail.
Możecie też się z nami kontaktować przez nasze media społecznościowe, czyli przez Facebooka, przez Instagram.
I przez Twitter.
I przez Twitter, albo komentować na YouTubie pod filmikiem. Tam możecie też zawsze dać łapkę w górę i zaznaczyć sobie dzwoneczek i dodać nas tam do subów. To będziecie wtedy dostawać powiadomienia, jak będą nowe odcinki.
I chyba tyle.
No właśnie, do usłyszenia niebawem.
Do usłyszenia.